Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Ważnym wydarzeniem listopadowym będzie przybycie relikwii świętego Nektariusza z Eginy. Przybędą one do Polski 17 listopada i będziemy móc się im pokłonić do 23 listopada. Więc prawie cały tydzień zabiegi o przybycie relikwii trwały od Wielkiego Postu. I przybędą one z błogosławieństwa metropolity cerkwi w Polsce, Safy, a głównymi organizatorami tego wydarzenia jest ojciec Tymoteusz Ichumen Monasteru w Sakach, ojciec profesor Marek Ławreszuk, nastojaciel parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i ojciec Michał Czykwin też z parafii Białostockiej na Bacieczka. To są trzej przyjaciele, którzy wydaje mi się bardzo ładnie zorganizowali to wydarzenie, ponieważ informacyjnie także się przygotowali. Została wydana książka przedstawiająca tą niezwykle ciekawą postać świętego żyjącego w latach 1846-1920 roku. Została wydana płyta z nagraniami hymnów i innych pieśni sławiąca świętego Nektariusza oraz akafist, który wydany został w transliteracji na łacinkę, ale także w cerkiewnosłowiańskim. I te wszystkie materiały będą towarzyszyć wędrówce relikwii. Dokładny plan wędrówki, w jakich miejscach, w jakich godzinach, w jakich świątyniach monastera przedstawiliśmy w przeglądzie. Ojców zapytałam, czy zwyczajem greckim takie relikwie mogą trafić do szpitala. I owszem, po raz pierwszy relikwie sprowadzane do Polski trafią na oddział klinicznego szpitala dziecięcego w Białymstoku, uniwersyteckiego oczywiście, i tam na oddział dzieci chorych na nowotwór. Dlaczego na nowotwór? Ponieważ jest powszechna opinia, że ten święty szczególnie pomaga przy chorobach nowotworowych. Także jest to dobra wiadomość dla ludzi, którzy cierpią z powodu tejże choroby. A święty Nektariusz przybywa z greckiej wyspy Eginy, z monasteru świętej Trójcy, na której mi też udało się być kilka razy, i w tym monasterze piękną fotografię pięknej cerkwi monasterskiej zamieszczamy w przeglądzie na ostatniej stronie, a także inne zdjęcia z tego monasteru. I oczywiście przybliżamy postać świętego. To, co mnie najbardziej uderza w tej postaci, że on doświadczył wielu cierpień i te cierpienia były związane z cerkwią, której służył, aleksandryjską. Tam nie był zrozumiany i przez swoich współbraci był zwyczajnie poniżony. I inny hierarcha, który cieszył się tak dużą popularnością wśród wiernych, którzy już wtedy uważali go wręcz za świętego człowieka, nie dokonał rozkołu w cerkwi. Nie wzburzył się przeciwko, tylko swoim najbliższym, można powiedzieć, tylko spokojnie się odsunął i wyjechał do Grecji i tam został zauważony. Tam był przez jakiś czas. Na początku oczywiście był bardzo zwykłym duchownym, który został pozbawiony nawet swojej czci i godności, a potem został odkryty i stał się rektorem przez długie lata seminarium duchownego. Został też odkryty w swojej twórczości, ponieważ wiele zostawił literatury po sobie, o której my w Polsce nic nie wiemy. Ale razem z odkrywaniem tego świętego myślę, że dojdzie do tłumaczenia jego prac, którymi są zachwyceni ci, którzy go zdołali poznać jako autora prac teologicznych, ale pisanych, adresowanych do zwykłego wiernego. Tak specjalnie dłużej się zatrzymałam na tej postaci, która nauczanie łączyła absolutnie ze swoją postawą życiową. Piszemy o hierotoniach ojca Andrzeja Borkowskiego, ojca archimandryte, obaj archimandryci Warsonowiusza, i stawiamy wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem osób, które zostały biskupami naszej cerkwi, jest to, że wszyscy oni studiowali w Grecji bądź studiowali język grecki i mają silne powiązania z cerkwią grecką. Powiedziałabym, że taki kurs otwarcia cerkwi w Polsce na prawosławie bizantyńsko-greckie rozpoczęło się wraz w 1999 rokiem, kiedy metropolitą cerkwi w Polsce został władyka Sawa. Wiele osób studiowało w greckich uczelniach duchownych, ale także na świeckich uniwersytetach. I są teraz duchownymi w parafiach, a kilka osób zostało władykami, tak jak archimandryta Andrzej Borkowski, archimandryta Warsonowiusz Dorożkiewicz, a przedtem arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jerzy, ale także władyka hajnowski Paweł otarł się o świat grecki, poznawał język grecki, oraz władyka Atanazy jako biskup łódzki. To nam bardzo owocuje w postaci kontaktów z tymi, z tym światem przechodzących na zwykłych parafian, nie tylko w kontaktach naukowych. To też nam owocuje nową literaturę, która otwiera nam głębie spojrzenia na historyczne kontakty cerkwi w Polsce z cerkwią grecką. Chociażby wspaniała książka wtedy archimandryty Warsonowiusza, Dzieje wschodnich Rzymian, czy książka władyki Andrzeja Borkowskiego Rzeczypospolita w latach 1580-1601 i związki z patriarchatami wschodnimi w okresie wprowadzania Unii Brzeskiej. Ja mówię opisowo o tym tytule, ale to jest też praca fundamentalna, która pokazuje, w jaki sposób patriarchaty wschodnie broniły cerkwi w Polsce pochłanianej przez Kościół unicki. Ja bym chciała, żeby tutaj była równowaga, ale wskazuje na to, że w tej chwili akurat mamy takich hierarchów, którzy znają dobrze Grekę i znają dobrze świat grecki. I ja mam nadzieję, że to nie będzie jedyny kierunek naszych duchowych penetracji, związków i naszych badań, ponieważ w tej chwili najpotężniejszym światem prawosławia jest świat ruski. Grecki nie jest światem, że tak powiem, wiodącym, ale go trzeba też docenić jako tą naszą historyczną kolebkę, ponieważ stamtąd otrzymywaliśmy chrześcijaństwo, no jednak ze świata bizantyńskiego czy wschodnio-rzymskiego, poprawniej by było nazwać teraz obecnie greckiego. Także każdy kontakt jest ważny i dobrze, że ten kontakt jest pielęgnowany, ale mam nadzieję, że na pewno nie będzie zaniedbywany związek ze światem ruskiego prawosławia, ogólnie rzecz nazywając bo to i w tej chwili rosyjskiego, i ukraińskiego, i białoruskiego, ukraińskiego, który bardzo potrzebuje też w tej chwili i naszej troski. I w tym przeglądzie zamieszczamy właśnie rozmowę z arcybiskupem wrocławskim i szczecińskim Jerzym, który udał się na Ukrainę, tam udzielił wywiadu dla przedstawiciela Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukraińskich i były mu zadawane trudne pytania, też sięgające polityki i rozkołu na Ukrainie i też czy patriarchat Konstantynopola zaproponuje autokefalię dla cerkwi ukraińskiej, a władyka powiada, na pewno nie, ponieważ nigdy nie słyszał o takich planach ze strony Konstantynopola, z którym właśnie poprzez ten świat grecki utrzymuje bliskie kontakty. I bardzo boleje nad raskolniczeskimi strukturami cerkwi ukraińskiej. Więc tutaj dobrze jest i tak jest, że nasi hierarchowie traktują tą wsieleńską cerkiew jako naczynia połączone, kiedy każda cerkiew powinna dbać o kanoniczność i drugiej cerkwi i o jej dobry rozwój. Polecałabym też kazanie Milczenie Boga. Jest to analiza 118 psalmu dokonana przez metropolitę Limassol Atanazego. Znowu wracamy do świata greckiego. To trochę przypadek może, że tak dużo o tym świecie greckim, bo przecież dużo piszemy i o świecie prawosławia ruskiego. Jednak te rozważania są bardzo cenne, ponieważ my w prywatnym życiu, ale czasem i społecznym, czy państwowym, mamy pretensje, dlaczego Bóg milczy. Dlaczego Bóg milczy przy ciężkich chorobach naszych, ale także przy rozkołach w cerkwi, czy przy wojnach domowych albo między narodami, które tak niszczą dosłownie wszystko. I metropolita tu pięknie odpowiada, że powinniśmy sposób myślenia naszego zmienić. Zmienić myślenie z ludzkiego na Boże. A myślenie Boże jest zupełnie inne, bo to jest myślenie kategorią ofiary, miłości i kenosis. Kenosis to jest samouniżenie. Samouniżenie w imię innego człowieka, w imię innych ludzi. I podaję tutaj bardzo ciekawe przykłady, chociażby jak był pewien posłusznik u bardzo surowego mnicha i był mu posłuszny przez 42 lata i często się buntował, burzył, że musi już odejść, że nie może wytrzymać z tym człowiekiem, ale jednak w tym swoim posłuszeństwie dotrwał do końca dni swojego starca. To był Abba Efrem. I kiedy zwyczajem greckim pochylał się nad trudną, by złożyć ostatni pocałunek, ostatnie pożegnanie z tym starcem, wtedy usłyszał głos Boga, który powiedział, że wytrwałeś 42 lata i za to otrzymasz nagrodę. A ten mnich się pyta, po co mi ta nagroda, kiedy ja dopiero teraz dowiaduję się, że słusznie postąpiłem, trwając w tym posłuszaniu. A Bóg mu odpowiedział, gdybyś odszedł od tego starca, to twoje życie, twoja dusza byłaby zgubiona. I my naprawdę bardzo często nie rozumiemy tego, dlaczego mamy cierpieć w chorobach, dlaczego mamy cierpieć jak na Ukrainie w tej miejscu usposobnej brani, jak to się nazywa, te wojny domowe, ale odpowiedź czeka nas, tak wierzę, w drugim świecie. Piszemy o ingresie biskupa Atanasego na katedrę łódzko poznańską, w którym w ingresie uczestniczył metropolita Sawa, arcybiskup Jakub, Jerzy, Grzegorz, biskup Andrzej. To było ważne wydarzenie dla Łodzi. Także jest kilka tekstów o życiu parafialnym. Parafia świętego Jana Teologa na Bacieczkach, po 10 latach swojego istnienia położyła kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi. To jest parafia bardzo otwarta na świat. Na świat bałkański, głównie serbski, ale także na świat ruski, rosyjski, białoruski, także litewski. W związku z tym było w wydarzeniu uczestniczyło wielu gości zagranicznych. Piszemy o wyświęceniu cerkwi świętego Jerzego na Nowym Mieście w Białymstoku. Ta parafia ma blisko 20 lat. Kamień węgielny położył pod nią patriarcha ekumeniczny Bartłomiej w 1998 roku, a teraz ta cerkiew zbudowana chyba na najwyższym wyniesieniu w Białymstoku na piaskach mogła być poświęcona przez metropolitę Sawę, który nazwał wyświęcenie cerkwi jej chrztem. Piszemy o nowej wspólnocie, która najmłodszej, która rodzi się w stolicy w Warszawie, o cerkwi Hagia Sofia. Jej adres to Puławska 568, a to oznacza, że leży zupełnie na skraju stolicy. Po wielu latach starań władyki Sawy udało się uzyskać tam właśnie działkę, bo ciągle zabiegano o wybudowanie w stolicy kolejnej cerkwi. Przypomnę, że przed I wojną światową w stolicy było ponad 30 cerkwi. W tej chwili mamy kilka. Więc ta cerkiew na pewno będzie słusznie uzupełniać ten krajobraz stolicy. I piszę tutaj także o dwóch ważnych postaciach przy budowie tej cerkwi: ojcu Adamie Siemieniuku, proboszczu parafii, i Michale Tymoszewiczu. Obaj młodzi ludzie, którzy podjęli się, jeden jako proboszcz, drugi jako kierownik budowy, wznoszenia tak skomplikowanej świątyni w stylu greckim i organizowania życia parafialnego. Piszemy o jubileuszu poety Łemkowskiego, najwybitniejszego obecnie, który obchodzi 70-lecia swojego życia, Piotrze Trochanowskim. Polecałabym też tekst o papieżach z Krymu. Przede wszystkim najbardziej znanym Klimencie, po polsku Klemensie, który na Krym trafił w 1994 roku do więzienia w ramach prześladowania chrześcijan i tam jego relikwie zostały zatopione przez prześladowców, a odkryte w cudowny sposób, i o tym przeczytamy w tekście, przez naszych wspaniałych misjonarzy, czyli Cyryla i Metodego, którzy ze swoją misją trafili także na Krym do Chersonesu przed misją wielkomorawską, czyli w drugiej połowie IX wieku. Oczywiście jest dużo informacji, o których już nie będę wspominała. Polecam jednym słowem listopadowe wydanie przeglądu do czytania.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.